Do dzisiaj mamy powiedzenie polegać jak na Zawiszy. Kim był Zawisza Czarny? Oczywiście najsłynniejszym polskim rycerzem. I jego losom poświęcony jest tytuł tygodnia, który Państwu chcemy w tym tygodniu zaprezentować. Najsłynniejszy polski rycerz Zawisza Czarny, jego imię żyje do dziś, był to człowiek, którego słowo znaczyło więcej niż prawo. Ten, który za najwierniejszego giermka wziął syna pokonanego wroga, stawał do walki tam, gdzie nikt już nie miał odwagi walczyć. A ludzie szli za nim, w ogień, pod deszcz, strzał i bezlitosne ostrza. Po śmierć albo po zwycięstwo, ale zawsze za nim. Autor książki o Zawiszy Czarnym, dokładniej Zawisza Czarne Krzyże, to Jacek Komuda, bardzo dobrze znany tym, którzy kochają fantazy. W wyjątkowy sposób, niezwykle umiejętnie, łączy historię i wiedzę o historycznych postaciach z fikcją literacką. Warto się temu przysłuchać w tym tygodniu w Radiu Poznań.
Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jacek Komuda. Zawisza. Czarne krzyże. Czyta Roch Siemianowski. Produkcja Audioteka. Rok pański 1389 to był dobry rok. Pod koniec lata spichrze pękały od zbiorów. Wiatr porywał suchy pył z grzbietów skib wzruszonych pługiem i rozbitych radłem. Drzewa stały w płomieniach purpury, pośród liści dopalały się ostatnie blaski słońca. Cisza. Było bezwietrznie. Gdy razem ze starszym bratem Zawiszą biegli na łąki, jak najdalej od wieży i grudka. Piotr zwany Krukiem Pierwszy, bo nieobciążony żadnym ciężarem. Jego towarzysz, dźwigający pod pachą długi zwój, coraz bardziej zostawał z tyłu. Zatrzymali się, zdyszani nad brzegiem rozlewiska. Kruk od razu obejrzał się do tyłu, czy czasem nie wypatrzył ich i nie ściga stary, zrzędliwy kontrym, wyznaczony przez ojca na piastuna. Nie było nikogo. Tylko drzewa, bydło na pastwiskach, a dalekie niwy przy wsi znaczyły smugi pyłu towarzyszącego orce. Zawisza wyprostował się dumnie, rozwinął płótno, błysnęło żelazo, trzymał przed sobą dwa nagie miecze. Długie, błyszczące, zwieńczone kulistymi głowicami i wydłużone w szpic, z wyraźną bruzdą zbrocza. — Zabrałeś panu ojcu? — wydyszał kruk z mieszaniną strachu i podziwu. — Ale skąd? Z dworzyszcza? Pod okiem kontryma? — Dziś walczymy prawdziwą bronią. Zgarnąłem je ze ściany, zostawiłem mu puste pochwy, wypalił Zawisza. Nie dowiedzi cię mięga, pewnie mu się zdaje, że ciągle tam wiszą. Trzymaj, brat! Miecz przygiął w dół rękę kruka, o wiele cięższy niż kord, nie wspominając już o drewnianym kiju, którym kazał mu ćwiczyć ojciec. Chłopak zamierzył się wolno, podnosząc ostrze i Zawisza nie czekał. Uderzył niespodziewanie z góry, z lekkiego zamachu, z dachu, jak mawiał ojciec, wykraczając w przód i ciągnąc zagłownie do tyłu, by wzmocnić siłę mieczowej dźwigni. Kruk zasłonił się w ostatniej chwili, a wtedy Zawisza przyskoczył bliżej. Chciał zażyć go rękojeścią, niezbyt honorowym ciosem, ale nie trafił. Młodszy brat odskoczył, wywinął się spod ostrza, zatoczył się wprawdzie, ale nie stracił równowagi. Zawisza już czekał z mieczem opuszczonym w dół, wyciągniętym skośnie, jakby chciał wbić go pod kątem w ziemię. Lewa noga wysunięta do przodu, postawa na głupca. Wbrew słowom, wcale nie dawała powodów do żartów. Kruk widział walki, jakie starszy brat toczył pod okiem ojca czy kontryma. I wiedział, że można było wyprowadzać z niej bardzo podstępne ciosy. Sam stanął pewnie, z rękojeścią miecza na wysokości pasa, z ostrzem wyciągniętym, jakby chciał ugodzić przeciwnika w twarz. No tak, wszystko dobrze. Tyle, że starszy o prawie 5 lat Zawisza od roku już był wprawiany do walki pod okiem piastuna, ojca, krewnych, walczył na drewniane miecze, a stary nawet pozwalał mu czasem pomachać prawdziwym, żelaznym orężem. A kruka ciągle odsuwano, zbywano byle czym, każąc ciąć łozy, a czasem nawet kapustę w kuchni, biegać na posyłki do koni i czeladzi. Jak byle chłopca, ruszyli do walki. W ostatniej chwili Piotr sparował boczny cios brata, potem korzystając z większego dystansu, zmienił postawę, podrzucając miecz do góry, mierząc ostrzem w niebo. Kierując się samym instynktem, przebłyskiem, który nagle pojawił mu się w głowie, opuścił ostrze z rozmachem na wyciągniętych rękach. Przeciwnik sparował z brzękiem, a wtedy kruk sięgnął go samym końcem ostrza i wyginając ręce, zmacał po ciemieniu. Zawisza musiał chyba dostać po czarnej szopie włosów, choć kruk w ostatniej chwili zwolnił nacisk. Koniec końców walczył z bratem, nie z krzyżakiem. Tamten przysiadł na nogach, cofnął się biorąc zamach i... Nagle kruk poczuł bolesne, niespodziewane uderzenie w kark. Jedno, drugie, trzecie, przez plecy, czwarte po ręku. Skulił się, ale nie wypuścił miecza. Inaczej niż brat, który uderzony znienacka po ramieniu pozwolił, by broń wypadła mu na stratowaną ziemię. — Szlachcic, który traci miecz! — zahuczał Mikołaj z Garbowa, który wyrósł obok nich zupełnie niespodziewanie. — Może już uważać się za pozbawionego włości i fortuny. Każdy z was jest wart przynajmniej 50 grzywien okupu. A kiedy zostaniecie giermkami, będzie to co najmniej 80. Masz tyle w skarbczyku, czarny? Pytam się, masz? Odłożyłeś, że pozwalasz, żeby tak łatwo cię rozbrojono? Ja, proszę ojca, zachowałem miecz, pochwalił się kruk, podnosząc oburącz broń, która coraz bardziej mu ciążyła. Jednak Mikołaj nie zwrócił na niego uwagi. Masz 80 grzywien? Pytam, że pozwoliłeś się rozbroić? Grzmiał coraz głośniej. Nie mam, spuścił głowę czarny, nie mam i wielce żałuję. Kto wam pozwolił wziąć miecze? Kontrym? Na pewno nie ja, proszę wielmożności, odezwał się stary piastun, który wychynął z traw w ślad za Mikołajem. Toż oni nawet nie mają prawa na górne piętro wchodzić. 10 odlewanych. Na każdego z was, jeśli się żaden nie przyzna. Słyszycie, psie krwie? Kruk to zrobił? Zaświadczył fałszywie Zawisza, zwany przez ojca Czarnym. On przyniósł, mówił, że chce na prawdziwe żelazo popróbować siły. Ale nie zmógł mnie. Ja... Tak, to prawda, panie ojcze. Kruk podniósł wzrok na starego. Dość miałem czekania, aż dopuścicie mnie do miecza. Bo mój brat próbuje i od 2 lat żelazo chodzi mu w ręku jak cep, nie jak rycerski oręż.